Niektórzy jeszcze mówią o wpływach rękopisów, czy w ogóle całej wspólnoty zamieszkującej Qumran, czyli pustynię judzką. Według części teorii byli to Esenczycy, ugrupowanie Esenczyków mieszkających na pustyni od połowy II wieku przed Chrystusem. Odłączyli się od oficjalnego nurtu pobożnych, tak zwanych Hasidim w Jerozolimie i widzieli różnego rodzaju też nieprawości, niezgodności w tym ugrupowaniu, które potem dało też początek stronnictwu faryzejskiemu. Powiedzieli nie, my nie chcemy takiej wizji Izraela, to jest zbyt wszystko przyziemne. My oczekujemy na Bożą interwencję, dlatego wychodzimy na pustynię i tam będziemy prowadzić nasz tryb życia. Też te pisma qumrańskie, one powstawały, część z nich w czasie życia Jezusa. I w tych pismach esenckich dotyczących właśnie samej wspólnoty, bo oprócz tekstów biblijnych też tam takowe znaleziono, można znaleźć podobne elementy, właśnie taką dualistyczną wizję świata, walkę dobra ze złem, synów światłości z synami ciemności. Też niektórzy uważali, iż Jan Chrzciciel mógł mieć jakieś związki ze wspólnotą esencką. Wiemy doskonale, że Jan Chrzciciel mieszkał na pustyni, że pierwsi uczniowie Jezusa, to też Ewangelia Janowa nam podaje, to byli uczniowie Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel przekazał swoich uczniów Jezusowi. Wśród nich miał być też sam umiłowany uczeń, ten anonimowy, stojący obok Andrzeja, tych pierwszych dwóch, którzy poszli za Jezusem po świadectwie Chrzciciela. Stąd też pojawiły się te różnego rodzaju teorie, iż chrześcijaństwo w jakiś tam sposób jest powiązane właśnie ze wspólnotą esenską, ze wspólnotą Qumrańczyków. A Jan Chrzciciel właśnie też być może przez pewien czas w tej wspólnocie przeżywał, bo ta wspólnota też praktykowała i ascezę, i pokutę, i taki bardzo oszczędny, taki no, surowy tryb życia. I praktykowano też liczne obmycia, które próbowano też zestawiać z chrztem Janowym. Oczywiście tak już całkowicie podsumowując tę kwestię, widzi się zasadniczą różnicę pomiędzy wspólnotą Esenczyków czy ruchem Jana Chrzciciela, a już zupełnie nie do przebycia ze wspólnotą Jezusa. Dlaczego? Bo ta wspólnota eseńska była grupą dosyć zamkniętą. Oni się uważali za jedynych wybranych, przeznaczonych do zbawienia. Wszyscy inni mieli być odrzuceni. Ci, którzy są poza wspólnotą, są synami ciemności. I tylko właśnie oni mogą doświadczyć zbawienia. Jak pamiętamy, Chrzciciel przyzywał wszystkich tych najgorszych. Grzeszników, celników, ludzi marginesu, aby przygotowywali się na przyjście Mesjasza. A Jezus sam przecież wśród takich ludzi zazwyczaj się obracał i do takich głosił swoją Ewangelię i swoje wezwanie. Więc tutaj te pewne bariery jednak są nie do przebycia. Choć być może Jan Chrzciciel jakiś kontakt ze wspólnotą pustynną Esenczyków miał, to jednak ostatecznie drogi tutaj tego podejścia do prawdy, do Bożego działania się tutaj rozchodzą. Kolejny element też bardzo ciekawy. Już w judaizmie istniała grupa, która później też zaczęła funkcjonować w chrześcijaństwie, tak zwanych gnostyków. Mniej więcej w tym samym czasie, co odkrycia w Qumran, które miało miejsce w 1947 latach, natomiast 1945-47, odkryto bibliotekę pism gnostyckich. To teraz się na to mówi tak oficjalnie, rękopisy znak Hammadi, albo taka osada henobowska, też inna nazwa. I tam odnaleziono liczne właśnie pisma, które były pismami gnostyków. Co to była za wspólnota? Znów początkowo byli to czy Żydzi, czy poganie, którzy się odwoływali do filozofii platońskiej i mówili o dominacji, konieczności prymatu elementu duchowego nad elementem cielesnym. Czyli tak jak to w filozofii platońskiej, dusza to jest taka iskra światła, która zostaje uwięziona w ciele i teraz z tego ciała musi się wydostać. I w jaki sposób? Zdaniem gnostyków? Przez wiedzę, przez gnozis, przez poznanie można się uwolnić od tego wszystkiego, co jest materią, co obciąża, co niszczy to wnętrze człowieka. Więc tutaj oczywiście też w chrześcijaństwie taka grupa gnostycka się zawiązała i powstały różne właśnie takie pisma. Myślę, że też o tym słyszeliśmy, bo to zawsze, kiedy są jakieś święta, szczególnie na Wielkanoc, jakieś wielkie sensacje są w mediach podawane. Nareszcie odkryliśmy prawdę, jak to było z tym Judaszem. Nareszcie wiemy o tej Marii Magdalenie wszystko, że to była żona Pana Jezusa. Czy nareszcie wiemy, że no właśnie Maria Magdalena była głównym apostołem i ona miała poznanie właśnie tej gnozy, tej tajemniczej wiedzy, którą Jezus jej przekazał i tylko właśnie członkowie tej sekty gnostyckiej dzięki Marii Magdalenie mogą dojść do prawdziwego wyzwolenia i zbawienia. Więc no, moi drodzy, trzeba tak bardzo trzeźwo i rozumnie podejść do tych wszystkich rewelacji, które są objawiane, bo co się okazuje? Pisma te są zazwyczaj zawsze późniejsze niż Ewangelie i raczej nie tyle Ewangelia Janowa opiera się na gnostykach, ile gnostycy próbowali zmanipulować Ewangelię Janową do swoich celów. Właśnie to słynne zdanie, wyrwane z kontekstu, które wypowiada Maria Magdalena po zmartwychwstaniu: widziałam Pana i to mi powiedział, zostało zinterpretowane. Powiedział jej to, czego nie powiedział nikomu innemu. Ani Piotrowi, ani kolegium dwunastu, nikt nie wiedział, nie znał tej tajemnej wiedzy. Dlatego Maria Magdalena była właśnie taką naczelną patronką tego gnostyckiego ugrupowania. Zobaczmy, właśnie to też się tutaj odnosi do Ewangelii Janowej. Nawet, nie wiem, myślę, że dobrze pamiętacie te wszystkie rewelacje, chyba jakieś 2 lata temu na temat żony Jezusa się pojawiły w mediach, cytujące właśnie gnostyckie Ewangelie, czy Ewangelię Tomasza, czy Ewangelię Filipa, gdzie jest mowa nawet o pocałunkach pomiędzy Jezusem i Marią Magdaleną. Tyle tylko, moi drodzy, a propos tej kwestii, jak już jesteśmy w tym temacie, znów próbuje się interpretować nawet te słowa z tych zapisków z naszego punktu widzenia. I oczywiście w naszym kontekście kulturowym, gdy czytamy o pocałunkach mężczyzny i kobiety, no mamy tylko i wyłącznie jedne skojarzenia. Skojarzenia małżeńskie, rodzinne, no, natury cielesnej czy wręcz seksualnej. Natomiast w rozumieniu gnostyckim chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Bo w gnozie pocałunek to było przekazywanie wiedzy. Zobaczmy, zupełnie inne podejście do rzeczywistości i no, nie można tak tego wprost tłumaczyć z naszego punktu widzenia, nawet jeżeli analizujemy, interpretujemy takie pisma. Oczywiście te pisma nigdy nie zostały uznane przez Kościół. Gnoza była bardzo oficjalnie, bardzo mocno zwalczana przez ojców Kościoła i do czasów odkryć tych rękopisów znak Hammadi gnoza była znana tylko i wyłącznie właśnie z pism ojców Kościoła, którzy ją krytykowali i odrzucali, wskazując, że jest to nieprawdziwe orędzie Ewangelii. Natomiast po tych odkryciach wszystko stało się jasne i jest rzeczą oczywistą, że chodzi tutaj o marginalną grupę, o właśnie sektę, która w niewłaściwy sposób interpretowała osobę Jezusa i to, co przyniósł. I kolejna rzecz, to jest bardzo ciekawa, ideologia Imperium Rzymskiego, bo też tego nie można wykluczyć. Ewangelia powstaje w tym czasie, kiedy Palestyna jest pod rządami Rzymu. Jest prowincją rzymską. zarządzaną przez namiestnika prokuratora rzymskiego. No i właśnie, to też możemy sobie zadać pytanie, no, czy Pan Jezus nie mógł wybrać lepszego czasu, tylko właśnie taki czas zniewolenia, okupacji, takich rządów twardej ręki. Otóż jak popatrzymy na tę rzeczywistość z innej strony, to się okażemy, że w tym był jednak jakiś pomysł bardzo ważny. Bo integracja, jaką wprowadzało Imperium Rzymskie na terenach podbitych przez siebie, sprzyjała, wbrew pozorom, rozwojowi Kościoła i Ewangelii. Że właśnie to orędzie było przenoszone, było głoszone i Kościół się rozwijał w Imperium Rzymskim bardzo prężnie. No ale ukazywanie Jezusa jako króla Żydów, tam gdzie panuje jeden, jedyny imperator, było na pewno rzeczą bardzo niebezpieczną i stanowiło jakąś tutaj niewłaściwie rozumianą konkurencję. Więc sama konfrontacja narodu żydowskiego z Rzymem, no to już była jedna sprawa i no wiadomo, że czy religijność, czy styl życia Rzymian tym Żydom najbardziej religijnym nie odpowiadał, ale dzięki swojej też zapobiegliwości sami Żydzi, co opisuje też Józef Flawiusz, zdobyli liczne przywileje u cesarza rzymskiego. Czyli byli oni tak, zwolnieni z kultu cesarza, ze służby wojskowej, nakazywano usunięcie sztandarów rzymskich z terenów żydowskich, czy nawet mieli pozwolenie na zabicie bez sądu poganina, który by wszedł na teren świątyni. Też mogli zbierać daniny na świątynię z całego imperium, więc były to na pewno jakieś tam dość ważne przywileje. Ale oczywiście, żeby scalić imperium, tak, wielkie imperium, potrzeba było też również jakiejś siły głębszej niż tylko taki wymiar siłowy, tej siły militarnej czy prawnej, z czego Rzym słynął. Trzeba było również zjednoczyć tych ludzi na płaszczyźnie religijnej. W starożytności była to bardzo wielka siła. Stąd też wprowadzono tak zwany kult cesarza rzymskiego, kult imperatora. Kult władcy to było oczywiście też zaczerpnięte i z Egiptu, i z różnych kultów helenistycznych, szczególnie w Egipcie, już w starożytności zamierzchłej. Faraon był wcieleniem bogów na ziemi, bogiem wcielonym wręcz. Natomiast w Rzymie wyglądało to tak, iż senat deifikował, czyli ogłaszał bogiem, każdorazowego cesarza, każdego imperatora, który był nazywany Dominus et Deus Noster, czyli Pan i Bóg nasz. Coś nam się to się kojarzy? Ewangeliana. A właśnie, to nie jest przypadkowe, że te słowa padają w Ewangelii Janowej. To nie jest przypadkowe, że w ten sposób Tomasz nazywa Jezusa Pan mój i Bóg mój. Co to jest? To jest jawna polemika z ideologią, z kultem władzy, z kultem osoby cesarza w Imperium Rzymskim. Ten Tomasz, ten niedowiarek, tak często przez wszystkich krytykowany, okazuje się tutaj być wielkim geniuszem, niesamowicie odważnym człowiekiem, który mówi, nie cesarz jest Dominus et Deus Noster, ale dla nas chrześcijan tylko Jezus, tylko Chrystus jest Panem i Bogiem moim i Panem i Bogiem naszym. Tutaj w kontekście też tej ideologii bardzo ciekawie przedstawia się samo stwierdzenie, które pada podczas procesu przed Piłatem. Co powiedzieli Żydzi Piłatowi, kiedy ten usiłował uwolnić Jezusa? Poza Cezarem nie mamy króla. Że zobaczmy, do jakiego stopnia również doszła ta wspólnota, wspólnota Żydów, którzy, dla których tym jedynym panem i królem i władcą miał być Bóg, do jak wielkiej zatwardziałości właśnie doszły ich serca. Skoro właśnie wolą wyznać, poddać się tutaj właśnie rzymskiemu cesarzowi. I już dochodzimy do końca tej naszej introdukcji, gdzie mogła Ewangelia powstać. Są takie trzy miejsca, że oczywiście chodzi o formę definitywną, ostateczną, bo początki tej Ewangelii na pewno są w Palestynie, we wspólnocie judeo-chrześcijan, tam, gdzie był umiłowany uczeń do pewnego czasu, ale też się mówi o ostatecznej redakcji w Egipcie, tam, gdzie znaleziono właśnie te najstarsze rękopisy, czy fragmenty, strzępki papirusów z zapisem czwartej Ewangelii, czy mówi się o Syrii, o Antiochii syryjskiej. Dlaczego? Bo tam była bardzo prężna wspólnota chrześcijańska. Tam Duch Święty niesamowicie działał, była to wspólnota bardzo charyzmatyczna, o czym nam świadczą Dzieje Apostolskie. Stamtąd Szaweł z Barnabą wyruszyli na pierwszą wyprawę misyjną. Tam były liczne charyzmaty, prorocy, nauczyciele, więc Duch działał na różne sposoby. I oczywiście najczęściej wymienianym miejscem jest Efes. Tam, gdzie święty Jan miał być biskupem, ten Efes, który był nazywany kościołem umiłowanego ucznia, w tym Efesie jest grób świętego Jana, przynajmniej pozostałości grobu, świadczące o tym, że zresztą też późniejsi autorzy, ojcowie, nieustannie do tej obecności świętego Jana w Efesie nawiązywali. I ostatnia już sprawa, którą muszę tu podkreślić w introdukcji, to są kobiety w czwartej Ewangelii. My będziemy je lustrować od różnych stron, ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie kobiety, które pojawiają się w Ewangelii Janowej, to są liderki. To są osobowości. To są kobiety z charakterem. To są osoby, które mają bardzo dużo do powiedzenia i zmieniają, możemy powiedzieć, bieg historii niekiedy. Tutaj na pierwszym miejscu oczywiście Matka Jezusa, która też nigdy w czwartej Ewangelii nie jest nazwana po imieniu. To też nam pokazuje zmianę relacji, która nastąpiła pomiędzy Jezusem i Jego Matką. To już nie więzy rodzinne liczyły się, ale te więzy ducha, kiedy to Jezus właśnie nazywa, czy w Kanie Galilejskiej, czy potem pod krzyżem, to są te dwa kluczowe momenty, te dwa teksty, które cudownie ze sobą korespondują, nazywa Maryję Ginę, kobietą. Tak właśnie jak została nazwana pierwsza kobieta w historii, czyli Ewa. Maria jest właśnie taką nową Ewą, która tworzy i kreuje nowy świat. Staje się matką nowej ludzkości, nowej wspólnoty. Także jest to osobowość wyjątkowa pod każdym względem. Kolejna ważna kobieta to jest Samarytanka. Kobieta problematyczna, kobieta symboliczna, kobieta symbol, Samarytan. Ale też taki symbol misjonarki i kobiety, która z jednej strony szuka miłości, ale z drugiej strony staje się wielką apostołką Samarytan, wielkim znakiem, też osobą, która odkrywa Jezusa, odkrywa prawdę o Jego mesjańskiej tożsamości. Kolejne kobiety, dwie to są siostry z Betanii. Mamy Martę, która u Łukasza trochę tak, niektórzy mówią, niechlubnie się zapisała, ponieważ no, jest tylko taką kobietą u Łukasza krzątającą się nieustannie, która próbuje wykorzystać autorytet Jezusa, żeby troszeczkę upomnieć swoją siostrę. Natomiast w Ewangelii Jana to jest uczeń w spódnicy też, uczeń w rodzaju żeńskim i też tak się ją porównuje, nawet do umiłowanego ucznia jest wymieniana jej imię 7 razy. To też nie jest przypadek, to jest jakaś pełnia, jakaś doskonałość. Ona służy, jest diakonisą, służy Jezusowi, ale jednocześnie jej wiara, jej otwartość znów doprowadzają do odkrycia w Jezusie zmartwychwstania i życia. Jest Maria z Betanii, która znowuż ma funkcję taką profetyczną, prorocką, ponieważ przygotowuje Jezusa na Jego pogrzeb, namaszczając Go. No i oczywiście na samym końcu Maria Magdalena, bardzo pozytywna postać w czwartej Ewangelii, obecna pod krzyżem, jest świadkiem zmartwychwstania. Przynajmniej jako pierwsza spotyka się ze zmartwychwstałym i znów staje się apostołką. I widzimy, że te kobiety, które tutaj się pojawiają, to nie są jakieś role drugoplanowe, to nie są postaci epizodyczne, jak czasami to jest opisywane też u synoptyków, że byli uczniowie oczywiście przede wszystkim, te kobiety bardziej w milczeniu, tak dyskretnie, tak z boku oczywiście były, w najważniejszym momencie nie zawiodły, były tak z daleka, ale w sposób milczący, dyskretny, na tyle, na ile kobieta wtedy mogła się pojawić. W Ewangelii Janowej jest inaczej. To są właśnie liderki. Ewangelia Janowa jest tutaj takim wielkim chrześcijańskim dziełem feminizmu, tego prawdziwego feminizmu, który pokazuje, jak bardzo kobieta w Kościele może oddziaływać, ile wnieść, jak Chrystusa głosić i też jak ubogacać, dając swojej osoby, swojego piękna, swojej wrażliwości. Więc na to też zwrócimy szczególną uwagę, tym bardziej, że o kobietach będzie dużo i te teksty też będą dosyć długie. No i moi drodzy, doszliśmy do końca. Ja bym jeszcze chciała tylko zrobić taki krótkie jeszcze słowa na temat prologu, jeżeli pozwolicie mi jeszcze chwilę, żeby w końcu ten prolog się zaczął, bo no to jest po prostu ikona umiłowanego ucznia. Ja nie jestem ikonopiscą, trzeba to by się było jakiegoś specjalisty zapytać albo specjalistki na ten temat. I jest to odzwierciedlenie po prostu tego, o czym mówi 13 rozdział Ewangelii Jana. Wtedy, w tym momencie, kiedy umiłowany uczeń opiera się o ramię, dokładnie spoczywa na sercu Jezusa, aby zadać mu pytanie o zdrajcę. Ja jeszcze nawiążę do tej ikony w innym, w teologicznym wymiarze, nie ikonowym, bo też dowiemy się, jak dojdziemy do końca prologu, co oznacza ten gest i jak ewangelista to wyraża. Sama końcówka prologu będzie dla nas też takim wyjaśnieniem, dlaczego właśnie ten uczeń w takiej pozycji spoczywa i co o tym też mówi grecka terminologia. Ale to wszystko w swoim czasie. To jest oczywiście ilustracja 13 rozdziału Ewangelii Jana i to jest symbol, taki obraz, jak być uczniem Jezusa. Być blisko Jego serca, wsłuchiwać się w Jego miłość, ponieważ tylko przyjęcie miłości pozwala nam być prawdziwymi uczniami, takimi, którzy przejdą przez każdą próbę. A sam prolog, co to jest w ogóle za tekst? Ja myślę, że ten prolog my znamy częściami wręcz na pamięć i nam może się wydawać takim właśnie wierszem, poezją, hymnem. Zawiera oczywiście elementy poezji, ale nie jest ani typowym hymnem biblijnym, ani typowym hymnem helenistycznym, greckim. Nie ma właśnie takiej struktury, choć sam styl przedstawienia rzeczywistości jawi nam się tutaj właśnie jako taki element poetycki i w samej formie, w rytmice i również w związku z użyciem pewnych obrazów, pewnych metafor. I co ciekawe, uczeni uważają, że sam pierwotny tekst Ewangelii nie zawierał prologu, że dopiero później ten tekst się pojawił w pełnej edycji dzieła. I kolejna sprawa, że ten prolog też od początku mógł nie wyglądać tak, jak wygląda teraz. Dlaczego? Bo mogą tutaj wskazywać na pewne przełyki powtórzenia, które my w tekście prologu znajdujemy. Że pewne słowa nam się powtarzają, pewne zwroty nam się powtarzają. Czy na przykład, jak widzimy, też pewne przeskoki myślowe, pewne wtręty. Ja jeszcze po kolei, jak będziemy tłumaczyć poszczególne wersety, będę o tym mówić. To nam właśnie wskazuje na pewien proces powstawania tego tekstu. Też tak się uważa, że pierwotnie mógł być to jakiś hymn liturgiczny, który był używany w chrześcijaństwie, czy nawet hymn liturgiczny, który mógł być używany bądź w synagodze, bądź w świecie żydowskim, bądź nawet w świecie pogańskim i następnie został dostosowany do wyrażenia prawdy o Chrystusie. Ja tutaj mnóstwo teorii znalazłam na ten temat, bo egzegeci się prześcigają tutaj właśnie w uzasadnianiu, jak mógł wyglądać ten tekst pierwotny, ale na przykład taka jedna teoria mówi tak, iż początkowo istniał pierwszy i drugi werset, słowo z Bogiem, trzeci i piąty, słowo i stworzenie, dziesiąty i dwanaście b, słowo w świecie i uczestnictwo we wspólnocie słowa, 14-16. Tak jak na przykład jakaś propozycja właśnie tego pierwotnego, zawężonego prologu. I co jest takie tutaj bardzo charakterystyczne dla tego tekstu? Mamy takie trzy elementy. Po pierwsze, trzeba wyjaśnić i zrozumieć, czym jest tutaj to użycie terminu logos, czyli słowo. Oczywiście też będziemy mówić o tym terminie i w odniesieniu i do Biblii Hebrajskiej, i do Targumów, i do filozofii. To jest słowo, nie można powiedzieć worek, to jest słowo po prostu no, ogrom, zawierający w sobie bardzo, bardzo, bardzo dużo treści. Natomiast trzeba przyjrzeć się i zadać sobie pytanie, skąd autor mógł czerpać, z jakiego rozumienia tego terminu słowo, logos tutaj, jakie właśnie tutaj mamy elementy tła, to o czym przed chwilą mówiliśmy. Czy jest to tło żydowskie, czy jest to tło liturgii synagogalnej, czy jest to tło aramejskich targumów, czy jest to tło filozofii greckiej, może jeszcze czegoś innego. Więc trzeba się przypatrzeć, z czego zaczerpnął autor, czy co wykorzystał, co już istniało i też dlaczego to zrobił. To jest też bardzo ciekawa kwestia, ciekawe pytanie. Więc co z tym słowem najpierw? Druga kwestia to jest też bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie rzeczywistość zbawienia, o której w ogóle mówi Nowy Testament i Ewangelie, tutaj została wyrażona poprzez dar dziecięstwa Bożego. Tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Też znowu, co to znaczy? Dlaczego właśnie tak? I kolejna rzecz bardzo ważna. Bardzo mocne podkreślenie rzeczywistości wcielenia słowa, że słowo stało się ciałem. I to już jest oczywiście element polemiczny. Autor tutaj polemizuje z tendencjami doketyzmu. To była też sekta, ugrupowanie, które się zrodziło pod koniec I wieku. Doketi uważali, że Jezus miał nieprawdziwe ciało, miał ciało pozorne, nie do końca takie jak nasze. Tak wyglądało jak nasze ludzkie ciało, ale to było jakieś takie ciało, no takie duchowe, jakieś takie, no niematerialne w każdym bądź razie. Bóg nie może mieć ciała. No, zobaczmy, to jest ciekawe, właśnie w tym czasie bardzo mocno się rozwijały, tak podobnie jak gnoza, czy inne elementy właśnie tych oddziaływań platonizmu, jawiło się takie mocne potępienie materii. Bóg nie może mieć nic wspólnego z materią. Materia jest skażona. Bóg nie może mieć ciała. Też potwierdzenie tych problemów znajdujemy w pierwszym liście świętego Jana, który jest jednym wielkim potwierdzeniem prawdy o wcieleniu. Ten list sobie czytaliśmy w okresie Narodzenia Pańskiego, od początku do końca, cały list, pierwszy list świętego Jana. I tam ma bardzo wyraźne stwierdzenia. Ktokolwiek wierzy, że Jezus przyszedł w ciele, ten jest z Boga. I widać było, iż były tam problemy negowania cielesności Jezusa. A to jest, moi drodzy, jak już wcześniej powiedziałam, uderzenie w prawdę o zbawieniu naszym. Bo jeżeli Jezus Chrystus nie umarł w ciele, a nawet wśród dogmatystów pojawiły się takie teorie, na przykład, że owszem, była taka śmierć krzyżowa, ale nagle nastąpiła podmianka, bo naprawdę został ukrzyżowany kto? Szymon Cyrenejczyk. A Pan Jezus schował się i uciekł do Ojca. No i zobaczmy, jakie są, to się wydaje dziś bajkowe, ale zobaczmy, jakie konsekwencje z tego płyną. Jeżeli Chrystus nie umarł w ciele, to my dotąd jesteśmy w grzechach. Jeżeli nie zmartwychwstał, nasze ciała też nie zmartwychwstaną. Podstawą naszego odkupienia nas całych, nie tylko naszej duszy, ale również nasze ciała są odkupione. One są ważne. Dlatego tak bardzo ważna jest prawda o wcieleniu, że Bóg stał się ciałem. Prorok to bardzo mocno akcentuje. Bo inaczej cała godność ciała ludzkiego znika. Bo inaczej całe nauczanie o zmartwychwstaniu ciała, co czytamy w pierwszym liście do Koryntian, znika. I nasza wiara zostaje gdzieś tam zredukowana do jakichś pobożnych westchnień, no, które nie mają żadnych jakichś głębszych tam dalszych skutków w przyszłości. A tymczasem jest inaczej i Ewangelia Jana właśnie przez bardzo konkretnie polemizuje z pewnymi problemami, które się właśnie w tamtych czasach pojawiają. I już kończymy, już za chwilę kończymy tutaj te wstępne wstępy do prologu. Więc jaką funkcję tutaj pełni prolog w czwartej Ewangelii? Po pierwsze, przedstawia nam osobę Jezusa Chrystusa, Jego boskie pochodzenie i funkcję, jaką pełni, funkcję objawicielską. On objawia Ojca. Kolejną rzecz, którą nam prorok będzie pokazywał, to będzie konflikt wokół Jego osoby. Czyli ci, którzy nie przyjmują Słowa i ci, którzy przyjmują Słowo. I to też w tym rozumieniu janowym, co później dalej będzie też rozwijane w samym tekście Ewangelii, to będzie stanowiło podstawę sądu eschatologicznego. Czyli sąd się nie, zobaczmy, nie dokonuje się na zasadzie dobrzy są zbawieni, a źli są potępieni. Nie tak. Są ci, którzy przyjmują zbawienie, mogą być najgorsi pod słońcem, ale pozwalają się Bogu zbawić w porządku. I są ci, którzy mówią nie, my się zbawimy sami, my nie potrzebujemy zbawienia. No i wtedy Bóg już nic nie może zrobić, jeżeli człowiek odrzuca jego dar. I też pojawi nam się złożoność o relacji do judaizmu. Ten judaizm w prologu będzie miał dwóch reprezentantów, Mojżesza i Jana Chrzciciela. Mojżesz jako ten, który przyjmuje prawdę, prawo, przepraszam, Jezus, który przynosi łaskę i prawdę. A Jan Chrzciciel też będzie tutaj takim już zwieńczeniem całej epoki Starego Testamentu i będzie stanowiła jego osoba znakomite przejście do samej narracji czwartej Ewangelii. Bo jak pamiętamy, też to, co jest po prologu, to jest odniesienie do Jana Chrzciciela. Że bardzo celowo właśnie Jan Chrzciciel łączy prolog z dalszym ciągiem treści. Więc jak się też ten prolog tutaj traktuje, jest tutaj bardzo mocne odniesienie do tematyki sapiencjalnej, czyli mądrościowej. Ja to jeszcze bliżej wytłumaczę już później, skąd się to wszystko wzięło, jakie teksty też nawet ze Starego Testamentu nam się do prologu odnoszą. Ale ta tematyka sapiencjalna, czyli mądrościowa, ona dotyczy nie tylko Pisma Świętego, czyli Starego Testamentu, ale nam dotyczy również całej kultury greckiej. Bo zobaczmy, grecka filozofia to jest umiłowanie mądrości, czyli właśnie odniesienie do mądrości. I to odniesienie do mądrości Bożej też znajdujemy oczywiście w Starym Testamencie. Także prolog znów jest takim zwojnikiem tych dwóch rzeczywistości. naszym aktualnym tekście to słowo wskazuje nam na Chrystusa. Słowo to jest Chrystus. Ale się egzegeci zastanawiają nad tą kwestią. To słowo, jeżeli wcześniej przynależało do jakiegoś tekstu pierwotnego, który został zaadoptowany przez autora chrześcijańskiego, to do czego to słowo się odnosiło? Czy do mądrości Bożej? Tego elementu ze Starego Testamentu, o którym sobie też jeszcze powiemy, czy do logosu twórczego, który był obecny w filozofii greckiej, co też zobaczymy. I to słowo, ten logos, jaką ma funkcję w tym tekście? Czy ma funkcję soteriologiczną, czyli zbawczą, czyli słowo zbawia, czy bardziej ma funkcję objawicielską, objawia Boga? No zobaczmy, jaki szereg pytań nam się tutaj rodzi już na samym starcie. Nie jest to jakiś zwykły poemacik, to jest po prostu tekst, który tekst symfonia, który łączy w sobie w sposób mistrzowski i całą rzeczywistość, syntezę no wszystkiego, co istnieje, całego dzieła Bożego od początku do końca i jednocześnie łączy w sobie różne elementy kultury, różnych kultur, różnych tradycji, więc tutaj tych możliwości mamy dużo. Więc takim kluczem identyfikacyjnym, który tutaj nam się jawi, jest właśnie Jezus, czy identyfikacja Jezusa Chrystusa w jego historycznej manifestacji z odwiecznym Słowem Boga Stworzyciela. Czyli te dwie rzeczywistości nam się tutaj połączą. Osoba Jezusa, to kim był zanim przyszedł na świat i jego właśnie łączność, tożsamość z odwiecznym Słowem Boga. I już na sam koniec to, co będzie za tydzień. Za tydzień będziemy się zajmować dwoma wersetami, a nawet bardziej jednym, pierwszym wersetem, w którym wszystko jest niesamowicie ważne. Każde słowo to jest kosmiczna otchłań, w którą się będziemy zanurzać. A ten drugi werset to jest powtórzeniem tego tekstu, więc na sam koniec jeszcze go przeczytam. Także myślę, że tyle razy za tydzień powtórzę te wersety, że wszyscy będziemy je po grecku znać na pamięć. A niektórzy może już znają. En arche, en hologos. Na początku było słowo. Kai hologos en proston theon. A słowo było u Boga. Kai theos en hologos. I Bogiem było słowo. Chudos en enarche proston theon. Ono było na początku u Boga. I co to znaczy? Jakie to ma wpływ na nasze życie? Jak to rozumieli chrześcijanie? Co chcieli przez to powiedzieć? Co Jan chciał powiedzieć przez te słowa? Bo przekazuje prawdy niezwykłe, jak się przekonamy. No to zapraszam za tydzień.